W naszym studiu w magazynie Jak minął dzień, jak zwykle po godzinie 18 goście. Dzisiaj szanowne grono, miłych gości, liczne grono. Pozwolę sobie najpierw przedstawić panią Beatę Tchórzewską, pedagoga z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Siedlcach. Dobry wieczór. Również gościmy dzisiaj w studiu pana Krzysztofa Grzegorczuka, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Dobry wieczór.
Dobry
wieczór. Pani Agnieszka Głuchowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola. Szkoła numer 26.
Dobry
wieczór. I pani Joanna Pisarska-Knap, pedagog szkolny z publicznego gimnazjum numer 1 w Siedlcach.
Dobry wieczór.
A spotykamy się dzisiaj dlatego, że raz w miesiącu staramy się rozmawiać o problemach dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. Dzięki współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Siedlcach możemy poruszać tematy, które ważne są dla kształcenia, dla wychowywania dzieci o takich potrzebach, ale także są ważne dla rodziców, o czym świadczy państwa zainteresowanie tymi audycjami. Przed miesiącem mówiłyśmy nieco więcej z naszymi gośćmi na temat dysleksji, na temat rozpoznawania tej dysfunkcji, na temat tego, w jaki sposób dzieci dyslektyczne radzą sobie w szkole i w jaki sposób można im pomóc. Jeszcze wcześniej trochę informacji dotyczących zmian przepisów związanych z wydawaniem dokumentów przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, czyli z wydawaniem opinii i orzeczeń. A dzisiaj chcemy zobaczyć, jak ta pomoc w praktyce wygląda, czyli jak placówki oświatowe z obowiązkiem tej pomocy sobie radzą, bo przy okazji tych rozmów poprzednich wychodziły również takie problemy, które no, gdzieś ze strony szkoły się pojawiają. Problemy związane chociażby z czasem nauczycieli, czy z problemami lokalowymi. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Na początku może panią Beatę Tchórzewską chciałabym zapytać o to i poprosić o przypomnienie, z jakimi dokumentami w ręku rodzic trafia do szkoły i o taką pomoc psychologiczną dodatkową może poprosić. W jakich sytuacjach?
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej aktualne z 30 kwietnia 2013 roku dokładnie określa zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach i tam jest wyraźnie powiedziane, że o tę pomoc może wnioskować sam uczeń pełnoletni, czy też jego rodzice. Ta pomoc może być organizowana na podstawie tego, jak zgłosi to wychowawca klasy, dyrektor. I tam jest bardzo duża lista osób, które bezpośrednio znają sytuację bytową, zdrowotną, ekonomiczną, czy też inne okoliczności danego dziecka, danego ucznia. I o taką pomoc może ta osoba wnosić. Czyli właściwie każdy, kto pracuje z dzieckiem i zna to dziecko.
Kto zauważy problem.
Kto zauważy problem. Często też jest tak, że do poradni takie dziecko, taki uczeń jest zgłaszany w celu pełnej diagnozy i też uzyskania dokumentów, na podstawie których ta pomoc szczególnie będzie organizowana. Mówię tutaj o opiniach i orzeczeniach. I wtedy na podstawie tych dokumentów placówka oświatowa jest zobowiązana zalecenia zawarte w orzeczeniu zrealizować. Rozporządzenie bardzo jasno określa 11 kategorii osób, dzieci, młodzieży, dla których ta pomoc w szczególności ma być organizowana. I to są takie grupy osób, które są z niepełnosprawnością. Kolejna grupa to jest zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne, szczególne uzdolnienia, specyficzne trudności w uczeniu się, osoby, dzieci, młodzież z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci, młodzież z chorobami przewlekłymi, takie, które doświadczyły sytuacji kryzysowych i traumatycznych, takie, które doświadczyły niepowodzeń edukacyjnych, osoby z grupy z zaniedbania środowiskowego, związane z sytuacją bytową i z trudną sytuacją ogólnie rodzinną. I ostatnia taka kategoria dzieci, młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. To są takie kategorie osób i ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna określona w rozporządzeniu dotyczy dzieci i młodzieży, to jest jedna kategoria, dotyczy rodziców, to jest kolejna kategoria i następna kategoria są to nauczyciele. I praca tutaj poradni w ramach tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej polega na wspieraniu tych poszczególnych kategorii osób, o których tutaj mówiłam, i też wspieraniu wychowawczo-dydaktycznej funkcji szkół i placówek oświatowych tak ogólnie.
Czyli na Państwa pomoc nie tylko dzieci mogą liczyć, ale także może nawet przede wszystkim rodzice, no bo to oni potem też bezpośrednio w domu z dziećmi pracują, ale również nauczyciele, którzy już w placówkach oświatowych taką pomocą się zajmują.
Tak jest.
Ja bym chciała zapytać, może Panie Dyrektorze, z tej grupy 11 osób najczęściej, bo zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 3 to jest szkoła z klasami integracyjnymi także, najczęściej która grupa taką pomocą jest w Państwa placówce objęta? Która grupa jest najliczniejsza? Bo oczywiście nie wszystkie te grupy, ich jest dużo, występują. To niektóre te sytuacje, o których Pani wspomniała przed chwilą, no to są sytuacje jakieś wyjątkowe czy rzadko zdarzające się, ale są takie, które zdarzają się często.
Generalnie rzecz biorąc, nie ma tak sprecyzowane, że jest zdecydowana większość jednych dysfunkcji lub innych. Tutaj generalnie rzecz biorąc, są to osoby, które mają problemy z poruszaniem się, osoby niedowidzące. Mamy kilka osób z upośledzeniem lekkim. No, jest pełna gama z zespołem Aspergera. Także tutaj są generalnie rzecz biorąc kwestie zdrowotne, ruchowe. I to jest największa grupa. No, w szkole w tym momencie jest prawie 60 osób, które posiadają orzeczenie lub opinie, do których musimy dostosować formy pracy i w jaki sposób się nimi zaopiekować. Jak nam to wychodzi? No, myślę, że dość dobrze, bo trzeba powiedzieć, że mamy pod tym względem również sukcesy. Mamy maturzystów, studentów, którzy skończyli naszą szkołę, oczywiście zdając maturę, studiują na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym. Mamy absolwentów, którzy studiują w polsko-japońskiej szkole informatyki w Warszawie. A więc tutaj, no, jeśli chodzi o schorzenia, to są główne takie ich problemy.
A jeśli chodzi o wygospodarowanie, bo to czasem jest dodatkowy czas, to o czym rozmawialiśmy przed miesiącem, że często jest tak, że trudno jest znaleźć w kalendarzu szkolnym ten dodatkowy czas nauczycielowi, żeby na przykład zajął się dzieckiem, które ma problemy, tutaj pewnie bardziej to by dotyczyło spraw kształcenia w szkole podstawowej czy w gimnazjum, no ale myślę, że również w szkole ponadgimnazjalnej, które problemy z, czy te dyslektyczne, czy te związane z chociażby jakąś niepełnosprawnością ruchową, gdzie czasami trzeba wolniej, gdzie czasami trzeba poczekać. Jak z tym sobie Państwo radzą, tak praktycznie?
Praktycznie rzecz biorąc, w każdej klasie integracyjnej mamy dodatkowego pedagoga wspomagającego. Pedagog ma pod swoją opieką od 3 do 5 takich uczniów z dysfunkcjami, i on jest tym pomocnikiem dla nauczyciela prowadzącego. Niemniej jednak nauczyciele również w tym momencie w dużej mierze opiekują się. Tutaj przykład nawet z dzisiejszej Rady Pedagogicznej. Polonista stwierdził po jakiejś tam części zajęć, że uczeń jest dysgrafikiem, jest dysgrafem, prawda? Więc wniosek nauczyciela o skierowanie właśnie do poradni na badania. I to jest pierwsza kwestia. Znaleźć czas. No to jest, mamy tutaj takie zajęcia dodatkowe, zajęcia rewalidacyjne, które umożliwiają dochodzenia do pełnej sprawności. Mamy również w szkole salę rehabilitacyjną, gdzie uczniowie podczas na przykład zajęć wychowania fizycznego, a ze względu na swoje, powiedzmy sobie, braki, mogą pójść do sali rehabilitacyjnej i tam ćwiczyć poszczególne elementy, czy to manualne. Jeśli chodzi o takie życiowe sytuacje, tak jak powiedziałem, pedagog wspomagający w tym momencie to jest taka matka, która opiekuje się, tak, która czuwa. Szkoła jest w pełni przystosowana, windy, podjazdy. Nawet, no nie ukrywajmy, przemieszczanie się dla uczniów z wózkami, czy z trudnościami w poruszaniu się, to jest między innymi zadanie pedagoga, który nie ma na dobrą sprawę własnej przerwy, chwili spokoju, bo on przez cały czas z uczniem musi być, musi go w jakiś sposób nadzorować, pilnować, no żeby coś mu się nie stało.
Chciałam zapytać, bo państwo mają kontakt z różnymi placówkami, tymi, które są placówkami integracyjnymi, tymi, które nie. Czy jest widoczna różnica właśnie w zajmowaniu się tym uczniem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach integracyjnych i nieintegracyjnych? No, wiadomo, że tutaj są jakby dodatkowe narzędzia w szkołach z oddziałami integracyjnymi. No, niemniej jednak, jak radzą sobie w takim razie te placówki, które tych oddziałów integracyjnych nie mają i troszeczkę mają mniej tych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy.
Bezpośrednia praca z osobami z niepełnosprawnościami rzeczywiście jest bardzo trudna, wymaga dodatkowych takich nakładów i organizacyjnych, i dostosowań wynikających z takiej organizacji, czyli organizacji podjazdów, sali, środków wizualnych, przedstawiania danego materiału dydaktycznego, także takiej zewnętrznej, ale też przeprowadzania sprawdzianów, form odpytywania, organizacji takich różnych imprez szkolnych, klasowych, więc to jest zupełnie w zależności od tego, jakie osoby niepełnosprawne znajdują się w danym zespole klasowych, czy z jakimi trudnościami, nawet bez opinii i bez orzeczenia te dzieci są, tak, no niestety, ale wychowawca, tak, i środowisko to najbliższe dziecku, no tak musi starać się organizować cały ten proces dydaktyczno-wychowawczy, żeby to dziecko, ten uczeń mógł funkcjonować, bo tak naprawdę każde dziecko z każdą niepełnosprawnością ma prawo uczestniczyć w życiu danej klasy, szkoły, w środowisku jego najbliższym, tak? Czyli nie musi być to integracja, aczkolwiek tak jak obserwujemy i tak jak współpracujemy z placówkami, z oddziałami integracyjnymi, rzeczywiście integracja ma duży zasób osób, które są przeszkolone do pracy z dziećmi, z młodzieżą, z niepełnosprawnościami i też może prowadzić zajęcia terapeutyczne, więc ta pomoc jest rzeczywiście od razu na miejscu w placówce. W placówkach ogólnodostępnych z takiej pomocy uczniowie i dzieci korzystają, ale wtedy jest to ta pomoc organizowana u nas, bo poradnia też udziela tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ta pomoc nasza, czyli poradniana, polega na diagnozowaniu potrzeb dzieci i młodzieży, na udzielaniu bezpośredniej pomocy. Ta bezpośrednia pomoc polega na ofercie różnych zajęć takich specjalistycznych, logopedycznych, takich terapeutycznych, pedagogicznych, czyli wspomaganie, na przykład wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z integracji sensorycznej, z terapii pedagogicznej, socjoterapia, biofeedback, nie wiem, czy tak rehabilitacja, czy czegoś nie pominęłam tak szybciutko, więc jest cały arsenał, że tak powiem, różnych zajęć, z których dzieci, które potrzebują tej pomocy, mogą skorzystać. Oprócz tego ta nasza pomoc polega też na profilaktyce, czyli zapobieganiu na przykład różnym zaburzeniom, tak, przez specjalistyczne zajęcia, na przykład socjoterapeutyczne, i też na wspieraniu placówek właśnie poprzez różne zajęcia organizowane na terenie tych placówek prowadzonych przez pracowników poradni, bo tak też jest na terenie naszego miasta, że każda placówka oświatowa ma niejako z ramienia poradni przydzielonego pracownika, który tam jest zobowiązany do tego, żeby na dane zapotrzebowanie placówki odpowiadać, na przykład poprzez zajęcia bezpośrednie z dziećmi czy z młodzieżą, czy to zawodoznawcze, czy to profilaktyczne, czy jakieś takie terapeutyczne zajęcia. Też ta pomoc jest rozszerzana na szkolenie na przykład nauczycieli w danym zakresie. Też pomoc jest skierowana do rodziców i są różne formy tak zwanej pedagogizacji rodziców, czy jest to przez spotkania takie w klasie, czy też spotkania ogólne na wywiadówkach, czy też taki czas przeznaczony na konsultacje indywidualne, czy z psychologiem, czy z pedagogiem, czy z logopedą, czy też na takie spotkania, gdzie są różne badania, na przykład przesiewowe, i później wyniki tych badań są omawiane i rodzice mają możliwość takich indywidualnych konsultacji na terenie danej swojej placówki. I wtedy w szczególnych przypadkach jest taka propozycja ze strony poradni, że dalsza pogłębiona diagnostyka już na terenie poradni.
A jeszcze jedna rzecz mnie interesuje. Czy na przykład, kiedy dziecko trafia do państwa i no, przeprowadzają państwo badania, przypomnijmy, że one nie trwają tak, że to jednego dnia się odbywa, tylko no, jest to jakiś proces. Czy zdarza się, że sugerują państwo, żeby jednak skorzystać z placówki, która jest placówką integracyjną, która ma oddział integracyjny? Czy raczej nie wpływają państwo w ten sposób na decyzje rodziców, jeśli chodzi o kolejne etapy kształcenia? Bo może właśnie przez to, że łatwiej jest w takiej placówce, prawda, skorzystać z tej pomocy, przy niektórej grupie uczniów dobrze by było, żeby oni trafiali do tych szkół z oddziałami integracyjnymi.
Ponieważ współpracujemy z placówkami, z oddziałami integracyjnymi, to też mówimy o tych korzyściach, jakie tam płyną, informujemy rodziców, aczkolwiek decyzje podejmują rodzice, czy też pełnoletni uczeń przy wyborze. Natomiast poradnia w dokumentach, które wydaje, mówię tutaj o orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wskazuje zdaniem zespołu orzekającego działającego w poradni, zdaniem zespołu, najkorzystniejsze placówki dla tego dziecka, dla tego ucznia, z uwagi na specyfikę jego niepełnosprawności. I wiadomo, że w szkołach z oddziałami integracyjnymi mniejsza ilość uczniów i cała organizacja, która właśnie tam jest, i pomoc pedagoga wspierającego dla takiego ucznia są korzystniejsze, aczkolwiek prawo zezwala, że z każdą niepełnosprawnością, w tym intelektualną, uczeń może być w placówce ogólnodostępnej. I bywa tak, że rodzice z uwagi na bliskość dojścia do placówki ogólnodostępnej i lęk przed rozłąką z dzieckiem, tak, przed internatem, na przykład w szkole, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, podejmują taką decyzję, że dziecko jest w szkole ogólnodostępnej i rezygnują z tej możliwości. Bywa tak, że wracają, tak, rozmawiają. Ich lęk jest zupełnie uzasadniony. Oni reagują tak jak rodzice, a nie tak jak specjaliści, którzy widzą to w perspektywie takiej rzeczywiście już niejako krok dalej od tych takich silnych emocji rodzicielskich, są odsunięci i widzą, co dla takiego dziecka byłoby korzystne. Aczkolwiek rodzic decyduje i reaguje tak jak rodzic reaguje i ma na to prawo.
No, jestem ciekawa, co państwo na ten temat sądzą, że prawo tak zezwala.
Tak, prawo zezwala, to się zgadza. I bardzo dobrze, że rodzice starają się dawać swoje pociechy do szkół ogólnodostępnych, tak to powiedzmy, nie integracyjnych. Niemniej z doświadczenia, z perspektywy kilku lat widać, że te dzieci wraz przychodzą do klas integracyjnych. Rodzice dopiero w momencie, kiedy dziecko zderza się w tej ogólnodostępnych klasach, widzi, gdzie jest problem. Ja powiem tak jak u nas, przecież tych klas jest dość dużo i doświadczenie mamy spore. Co roku na przykład jest robione, są pikniki integracyjne. Uczniowie niepełnosprawni z pełnosprawnymi wspólnie, powiedzmy sobie, bawią się, wspólnie pracują, wspólnie się uczą i tu się zawiązuje więź. Więź bardzo mocna, emocjonalnie są bardzo silnie związani i takie szkoły z oddziałami integracyjnymi to są te szkoły, które w pełni mogą tą młodzież z dysfunkcjami przystosować do życia. To nie jest tylko nauka, bo to jest również zabawa, to jest, tak jak powiedziałem, również występy teatralne, mamy teatr szkolny, gdzie uczniowie z dysfunkcjami normalnie funkcjonują, nie boją się, że ktoś ich wskaże palcami, oto ten jest taki, powiedzmy sobie,
jest to
inny.
Szkolne,
to jest normalny szkolny uczeń. U nas jest to normalnym zjawiskiem. Jest to rzecz bardzo istotna dla ich własnego samopoczucia. Oni wychodzą podbudowani i nie tylko oni. Bo ważnym elementem, nie ma co ukrywać, jest zawsze rodzic. W tym roku uczeń z naszej szkoły, uczeń z orzeczeniem, dostał stypendium prezesa Rady Ministrów. Dostał stypendium prezesa, prezydenta miasta Siedlce. Dla nas najważniejsze było to, z jaką informacją przyszła do nas rodzina. Mama mówi w ten sposób: mój syn wreszcie się ocknął. On tutaj normalnie funkcjonuje i on już wie, co to jest życie. To jest dla nas rzecz taka, no powiedzmy sobie, priorytetowa. Współpraca, nie ukrywajmy, to nie tylko z poradnią. Poradnia generalnie kieruje, ale u nas jest pedagog, psycholog, którzy również opiekują się tymi dziećmi. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami, które prowadzą u nas terapie grupowe, więc no, uważam, że jednak niech młodzież próbuje, ale w takich szkołach integracyjnych to jest to, co oni powinni, gdzie oni powinni być.
Publiczne Gimnazjum nr 1 nie jest placówką z oddziałami integracyjnymi, więc też interesuje mnie, jak z pani perspektywy, przypomnę, pedagog szkolny, pani Joanna Pisarska-Knap, sprawa wygląda.
W naszym gimnazjum nie mamy takich uczniów. Dużą grupę stanowią uczniowie o trudnościach o podłożu dyslektycznym. Jest to 15%, więc jest to sporo.
Dużo, rzeczywiście.
Tak. Natomiast myślę, że rodzice są tak dobrze poinformowani i w szkole podstawowej, czy już w przedszkolu, bo te różne dysfunkcje wykrywa się wcześniej, że nie kierują do nas takich uczniów. Oni trafiają do szkoły gimnazjum nr 3, do integracyjnego.
A jeśli chodzi o te problemy właśnie, no bo 15%, no to tak jak już ustaliłyśmy, to jednak jest sporo. I znowu wracamy do tego dodatkowego czasu, do tego zaopiekowania się uczniem w sytuacji, kiedy no, potrzebuje on i więcej czasu na napisanie sprawdzianu, czy na nauczenie się pewnych rzeczy. Jak w państwa placówce ta opieka wygląda?
Przede wszystkim jest to dostosowanie na zajęciach, na lekcjach. Wydłużony czas bądź zmniejszona liczba zadań, tak, bądź dodatkowe prace domowe, informowanie o sprawdzianach, zastępowanie pisemnego sprawdzianu ustną odpowiedzią. Także te wszelkie dostosowania jak najbardziej. Nauczyciele są już tak przyzwyczajeni, że uczniowie sami zresztą się upominają, jeśli by się zdarzyło zapomnieć. Mamy też dodatkowe zajęcia. Nauczyciele pracują z takimi uczniami w ramach tak zwanych karcianek, dodatkowych 2 godzin w tygodniu. Także uczniowie, którzy chcą z tego skorzystać, mogą jak najbardziej skorzystać. Dysgraficy dostają zadania do domu, bo tutaj w zasadzie głównie polega na pracy. Nie trzeba siedzieć nad nimi i pilnować, tak? Dyslektycy zostają, mają też zajęcia z uczniami, którzy wymagają innego wsparcia. Chodzi o uczniów o niższym niż przeciętny poziom intelektualny. Wtedy są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
A proszę mi powiedzieć, bo no nie ma tak, że nie ma jednak trudności w organizowaniu takiej pomocy. Gdyby zastanowić się nad takimi punktami, gdzie ta pomoc najwięcej kłopotów państwu sprawia w placówce.
Najbardziej, najtrudniejszym jest lokalizacja i czas. Pracujemy bardzo długo. Od 8 do 15, 15 są zajęcia. Niemniej jednak młodzież przychodzi.
Mhm. Czyli te czasoprzestrzenne ograniczenia, tak, które tak. Są jednak zawsze wracają. Czy zdarza się tak, że na etapie właśnie tej edukacji gimnazjalnej dopiero właśnie dzięki państwa obserwacjom no, wychodzą takie sytuacje, że to państwo sygnalizują rodzicom, że coś jest nie w porządku? Czy już raczej tych sytuacji w gimnazjum nie ma? Że
są to pojedyncze przypadki, myślę tak 3 do 4 uczniów rocznie.
Czyli zdarza się jeszcze.
Zdarzają się, tak.
To teraz przenieśmy się do przedszkola, czyli ten najniższy szczebel edukacyjny, no bo właśnie do tej pory bardzo dużo czasu poświęcaliśmy w audycjach szkołom, ale to już w przedszkolach też dzieci trafiają z opiniami, z orzeczeniami. Jak ta opieka wygląda w placówce przedszkolnej?
No akurat ja pracuję w placówce ogólnodostępnej, więc orzeczenie na dzień dzisiejszy nie mamy. Mamy wiele opinii logopedycznych. Mamy zatrudnionego logopedę, który prowadzi...
Bo tu pani przerwę, przepraszam. Z orzeczeniem do placówki integracyjnej dzieci zazwyczaj.
Tak. Mamy akurat taką lokalizację, że obok nas jest przedszkole 27, gdzie jest to przedszkole integracyjne. I nawet jeżeli dziecko trafia do nas, a widzimy, że coś jest nie tak, rodzice przebadają to dziecko, ma orzeczenie i trafia do przedszkola 27. Zawsze tam miejsce się znajdzie dla niego. My mamy tylko opinie logopedyczne. Rokrocznie poprzez poradnię zostają wszystkie dzieci przebadane przesiewowo przez logopedę. Później organizowane są indywidualne zajęcia z rodzicami, konsultacje. Jeżeli rodzice wymagają tego, to nawet pani logopeda pomaga, gdzie mają się skierować, żeby dostać opinię logopedyczną. Rokrocznie też wszystkie dzieci w przedszkolu, 5-latki, badane są pod względem integracji sensorycznej. I tutaj również, jeżeli są takie potrzeby, są organizowane indywidualne konsultacje z rodzicami, organizowane są prelekcje dla rodziców i myślę, że to też jest bardzo duża pomoc. Sporo dni mieliśmy w ubiegłym roku serię takich spotkań dla dzieci sześcioletnich Zły Dotyk, prowadzonych przez, nie wiem, czy mogę mówić nazwisko,
tak,
panią Magdalenę Krasuską, gdzie uważam, że to też było coś wspaniałego. Poradnia pomaga nam, jeżeli mieliśmy dziecko z orzeczeniem, pomagała nam pisać IPET-y. Teraz akurat nie mamy takich problemów, prawda? Ale zawsze pod każdym względem, kiedy byśmy nie zadzwonili, poprosili pomoc do poradni, zawsze ją mieliśmy.
O rodzicach chciałabym teraz porozmawiać, bo...
Jeśli można, to jeszcze chcę powiedzieć jeszcze szczebelek niżej, bo mówimy tutaj o poszczególnych szczeblach edukacyjnych, szkoła ponadgimnazjalna, gimnazjum.
Zanim przedszkole,
to jeżeli zachodzi taka potrzeba, jest wykryta niepełnosprawność dziecka, tak, przedszkole mamy od 3 roku życia, niepełnosprawność jest wykryta tuż po urodzeniu, przepisy zezwalają na to, że od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecko może też taką pomoc psychologiczną, pedagogiczną uzyskać, chociaż dziecko nigdzie nie uszczęszcza jeszcze do żadnej placówki oświatowej. Poradnia wydaje wtedy opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i z takiej pomocy dziecko może korzystać do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Nawet jeżeli nie uczestniczy w żadnych później, tak, w żadnej formie wychowania przedszkolnego i z takiej pomocy może skorzystać na przykład w poradni, tak, to jest pomoc bezpłatnie udzielana, czy też później w przedszkolu, także taka możliwość jest, zanim dziecko wejdzie w system edukacyjny i też rodzice są taką pomocą objęci, tak, tych dzieci, które są objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jest to poradnictwo, jest to takie udzielanie wskazówek, też wsparcia samym rodzicom. Też tutaj wyprzedzę, pani redaktor, to pytanie i powiem o tym, jak poradnia stara się wychodzić naprzeciw potrzebom rodziców. Prowadzimy różne formy takiej pracy psychoedukacyjnej, warsztatowej. Jest to taki ogólnopolski program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Jest to cykl spotkań opartych na podstawie książki Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. I są różne poziomy tych warsztatów. Taki cykl warsztatów składa się z 10 spotkań raz w tygodniu, w sumie jest to 40 godzin dydaktycznych. I tam systematycznie w formie warsztatowej, w grupie, omawiane są poszczególne tematy, filary takie wychowania, tak jak stawianie granic, dlaczego one są takie ważne, czemu służą, czym konsekwencja jest w wychowaniu, jak rozwiązywać z dzieckiem konflikty, jak wybijać go z roli, jak umiejętnie chwalić, żeby to chwalenie przynosiło taką chęć do dalszej pracy, do dalszego rozwoju. I też prowadzimy takie specjalne grupy. Właśnie teraz rozpoczynamy w Miejskim Przedszkolu nr 27 z nowym rokiem. Zajęcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Czyli tam to, co się wiąże z wychowaniem, ale w odniesieniu i w kontekście do tego, z czym się rodzina styka, czyli z wykryciem niepełnosprawności dziecka. Też jest kolejny, taki drugi stopień tej szkoły dla rodziców, jest to rodzeństwo bez rywalizacji i uczestnikami są również i rodzice, i nauczyciele. I tutaj ten nasz nacisk i taka szczególna uwaga dotyczy wszystkich tych problemów, które dzieją się tam na styku, jeżeli jest grupa rówieśnicza, tak, jak zachodzą różne takie relacje w grupie, jest zazdrość, jest rywalizacja, jak rodzic na to reaguje, jak wychowawca na to reaguje i w odniesieniu na poszczególne etapy rozwojowe dziecka. I tutaj taką szczególną moją uwagę zawsze wiek gimnazjalny, dzieci, młodzież.
Tak, bo to trudny wiek.
Młodzież i też bardzo są wyczuleni uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na niesprawiedliwość i tej niesprawiedliwości się wszędzie doszukują. I tutaj jak była mowa o formach dostosowania, to tutaj na przykład ten wydłużony czas, czy zmodyfikowane kryteria oceniania u uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czy też dostosowania na egzaminach różnych, prawda? Tutaj mówię o egzaminie tym gimnazjalnym, czy egzaminie maturalnym, czy zawodowym, czy jeszcze wcześniej na sprawdzianie w klasie 6. To dlaczego on ma dłużej, dlaczego on tyle błędów, prawda? Więc wciąż ten temat jest wywoływany i jest to, myślę, że bardzo trudna
sprawa.
Często w ogóle zdarzają się takie sytuacje, że uczniowie, no nazwijmy to w ten sposób, bez tych specjalnych potrzeb edukacyjnych czy wychowawczych reagują właśnie tym protestem, że jest to niesprawiedliwe, że jest właśnie tego czasu więcej, że jakieś dodatkowe przywileje, czy takie sytuacje. No podejrzewam, że już w tym wieku, pan dyrektor się uśmiecha, w szkole ponadgimnazjalnej to już wszyscy rozumieją, o co chodzi. No ale na przykład w gimnazjum to jest takie wychodzenie z okresu dzieciństwa do dorosłości, więc to poczucie rzeczywiście niesprawiedliwości może być silnie rozwinięte.
To znaczy przez kilka ostatnich lat obserwuję, że jednak młodzież jest przyzwyczajona, już podstawowcy są te dostosowania. Oni są po prostu przyzwyczajeni, że to dziecko ma troszkę inaczej i z tego powodu no, nie stykam się z dylematami młodzieży z tego powodu.
Mhm. A powiedzmy, jak to wygląda od strony rodziców jeszcze? Trochę czasu nam zostało, bo ja zawsze jestem ciekawa, bo w tych wszystkich rozmowach gdzieś między wierszami zawsze pojawia się taka myśl, czasami trochę głębiej ukryta, czasami płycej, że sporo problemów, które związanych jest właśnie z jakimiś działaniami w szkole, wiąże się też z tym, że nie zawsze trafiają państwo na otwartość ze strony rodziców. I to właśnie, czy to już na przykład na poziomie przedszkolnym też widać, że państwo zwracają uwagę, że coś jest nie tak, że należałoby się tym zająć, że może właśnie udać się do poradni albo zapytać na miejscu psychologa, pedagoga, który jest dostępny, czy też po prostu zwracają uwagę, że coś jest nie w porządku, a ze strony rodziców jest protest, czy wręcz no, powiedzenie, nie, wszystko jest okej, ja przecież dziecko mam na co dzień w domu, gdyby było coś nie tak, to bym zauważył. Jak to wygląda z państwa punktu widzenia?
To znaczy już miałam właśnie taką sytuację w swojej pracy, kiedy dziecko przyszło do przedszkola jako trzylatek i już po kilku dniach zorientowałyśmy się, że to dziecko inaczej zachowuje się niż pozostałe dzieci w grupie. I po rozmowach z mamą była bardzo oburzona, że jednak twierdziła, że to dziecko rozwija się, prawda, normalnie, tylko my w czegoś się doszukujemy w tym. No, dziecko chodziło do nas rok czasu, później trafiło do przedszkola integracyjnego i wiem, że już jest uczniem szkoły podstawowej i po kilku latach, jak z mamą się spotkałam na ulicy, to sama przyznała, że miałyśmy rację, że coś się działo i już powinna cały ten rok zmarnowany w placówce takiej ogólnodostępnej, kiedy nawet nie dała dopuścić myśli do siebie, że coś mogłoby się z tym dzieckiem stać, że był takim rokiem zmarnowanym dla niej i dla dziecka. A jednak, no, jako nauczyciel, wychowawca ma do dyspozycji tych 25 dzieci, sam widzi, że coś nie tak jest. Nieraz lekarz nie widzi tego, co widzi nauczyciel, bo rodzic zauważa chyba ostatni.
No tak, to często chyba właśnie tak jest, że...
Tak bywa. Bywa. Rodzice bywają najróżniejsi. Mamy przykłady bardzo dobrej współpracy, rodzice się interesują, przychodzą, rozmawiają, czy z pedagogiem, czy z psychologiem, czy z pedagogiem wspomagającym. Ale mieliśmy też taki przypadek, że przyszła mama synka, który miał mutyzm, no i pokazała wizytówkę w sprawie pracy z moim dzieckiem. Proszę się z tym lekarzem kontaktować. Także najróżniejsze są sytuacje i tu bardzo wiele niestety zależy od rodzica. I jeżeli rodzic naprawdę chce, interesuje się, to w tym momencie współpraca się układa rewelacyjnie.
Jestem też zdania, że rola rodzica jest ogromna. Współpraca z rodzicem naprawdę przynosi bardzo duże efekty, pozytywne efekty. Jeśli chodzi o uczniów dyslektycznych, rodzice chętnie korzystają z tych udogodnień, bo uczniowie mają troszkę łatwiej. Tak myślę, że troszkę łatwiej. Niemniej jednak mają duże trudności z przyswajaniem wiedzy podawanej w taki, a nie inny sposób, tradycyjny sposób. Natomiast zdarza się, że trudno jest rodzicom zaakceptować dziecko, które ma niższe niż przeciętne możliwości intelektualne. Rodzice by chcieli, żeby były to lepsze oceny, bo mówią, że dziecko dużo pracuje, że pracują z nim, bo są i tacy rodzice, i to jest spora grupa. I niestety uczeń ma bardzo słabe oceny. Wtedy trzeba im niestety przetłumaczyć, jeszcze raz czytamy opinie, w opiniach jest bardzo dobrze i szczegółowo wszystko opisane, że jednak uczeń nie będzie miał takich osiągnięć, jak rodzic by chciał. Bardzo ważne jest też dla nas, jako nauczycieli, pomoc poradni, bo mamy dwa razy w tygodniu psychologa w naszej szkole, uczniowie korzystają i rodzice, i nauczyciele również. Bardzo rodzice chwalili sobie szkołę dla rodziców prowadzoną przez naszą poradnię siedlecką.
Czyli jest powrót sygnału do państwa, że, tak, że skutecznie.
Cieszymy się bardzo, że tak ta pomoc we współpracy tutaj z, i naszej placówki, i też placówek oświatowych położonych na terenie naszego miasta, tutaj Siedlce, jest tak owocna, bo rzeczywiście jakby wszyscy jesteśmy nastawieni na to, żeby ten proces dydaktyczno i wychowawczy szedł w takim kierunku, żeby osoba kończąca edukację była osobą taką dojrzałą, tak, z odpowiedzialnością za siebie, za innych, za swoje zachowanie, za swoje działania. I te działania podejmowane tutaj przez nas jako pracowników pedagogicznych, temu właśnie mają służyć. I to nas cieszy. I jeszcze tak, jeśli mogę zdanie, to rzeczywiście zetknięcie się z niepełnosprawnością dziecka, czy z no ta rzeczywistość taka, bo każdy z nas, wyobrażenie z każdym z rodziców o swoim dziecku, no ma takie świetlane, tak, oczekuje na to dziecko, na jego narodziny i nie zakłada, że będzie to aż tak dużo trudności. Też bywają tak też okoliczności takie losowe, niesprzyjające, różne, czy choroby, czy wypadki, czy zdarzenia rodzinne, bytowe, związane z pracą, z tym, co w sprawach takich no, gospodarczo-ekonomicznych się dzieje w kraju, tak, wyjazdy za granicą, rozbite rodziny. W związku z tym te trudności rzeczywiście wynikają też z jakby z ogólnego funkcjonowania społeczeństwa, z funkcjonowania rodziny i też z tego, że no, nasze rodziny nie są takie silne i nie dają dzieciom i młodzieży takiego wsparcia, do jakiego niejako są zobowiązani jako rodzice, tak? My jako rodzice często nie wypełniamy dobrze swoich zadań i nie dajemy dzieciom, młodzieży tego bezpieczeństwa, takich wymagań i takiego wsparcia i takich ograniczeń, jakie dziecku są potrzebne do prawidłowego, zdrowego rozwoju. W związku z tym dzieci no, mają kłopot, dzieci, młodzież, do dostosowywania się do warunków, jakie przychodzi im w tych placówkach spełniać w grupie takiej rówieśniczej pod kątem takim funkcjonowania emocjonalno-społecznego. I to też zauważamy, myślę, że tutaj wszyscy pracownicy pedagogiczni.
No i myślę, że tym ważniejsze jest to, że rodzice mogą z państwa pomocy korzystać na co dzień, bo jeżeli coś się nie udaje, jeżeli coś się sypie i trudno to jakoś poskładać, jeżeli też to, te wyobrażenia, o których pani wspomniała, często no, niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, może też warto sobie pomóc, bo wtedy łatwiej będzie pomóc dziecku. O tym też należy pamiętać na każdym poziomie kształcenia swojego dziecka. Proszę państwa, nasz czas niestety kończy się. Ja bardzo dziękuję państwu za to, że znaleźli państwo czas w swoim zabieganym dniu i pojawili się u nas w studiu. Dziękuję bardzo serdecznie pani Beata Tchórzewska, pedagog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Siedlcach.
Dziękuję.
Pani Joanna Pisarska-Knap, pedagog szkolny z publicznego gimnazjum nr 1.
Dziękuję.
Pani Agnieszka Głuchowska, dyrektor miejskiego przedszkola nr 26.
Dziękuję.
I pan Krzysztof Grzegorczuk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach. Moi goście.
Dziękuję bardzo.